Twoje radio.
Dobry wieczór. W poniedziałek w Twoim radiu w programie Poznajmy się wita Was Joanna Woloch. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a zarazem Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To wyjątkowa okazja, aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym. O tych osobach oraz o ich rodzinach, o ich postrzeganiu, troskach, ale też ich radościach porozmawiamy dzisiaj z panią Anną Cokan, kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Stargardzie i panią Agnieszką Szyszkowską, terapeutą. Naszym gościem również jest pan Krzysztof Miazek, uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Obie panie pracujecie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną już wiele lat. Proszę nam powiedzieć, co to jest ta niepełnosprawność intelektualna?
Niepełnosprawność intelektualna to pojęcie stosunkowo nowe, które pojawiło się wypierając stygmatyzujące i wartościujące określenie, takie jak było wcześniej niedorozwój umysłowy czy upośledzenie umysłowe. Niepełnosprawność intelektualna charakteryzuje się przede wszystkim utrudnieniem w sferze percepcyjnej i poznawczej, powodując wolniejsze tempo uczenia się, opanowania różnorodnych sprawności poznawczych i społecznych. Niepełnosprawność intelektualna to nie jest chorobą psychiczną.
Praca, jaką panie wykonujecie, to nie jest taka zwyczajna praca. Tutaj jednak człowiek zżywa się z człowiekiem. To nie tak pewnie, że przychodzą panie na 8 godzin i koniec, wychodzą do domu i zapominają o pracy. Jak to wygląda?
Drodzy państwo, praca z osobami z niepełnosprawnościami ogólnie nie jest taką pracą na 8 godzin. My się zżywamy z uczestnikami naszymi, jak z naszą rodziną. To jest nasz taki drugi dom, nasza praca. Nasi uczestnicy wymagają często też wsparcia poza tymi 8 godzinami pracy. Ja może podam taki przykład. Jeśli uczestnik jest chory, tak? Obojętnie jaka to jest choroba, czy to jest grypa, czy cokolwiek innego. My się po prostu o niego martwimy. Dzwonimy do domu. Co się stało? Dlaczego go nie ma? Czy był u lekarza? Często jest tak, że już nie ma rodziców albo rodziców trzeba wesprzeć. Więc my też jakby swoim tym prywatnym czasem dysponujemy. Jesteśmy cały czas dla nich, bo to są takie nasze dzieci. To są już dorosłe dzieci, ale takie nasze drugie dzieci i ten nasz dom to jest nasz drugi dom. I w tej pracy, no jakby z niewolnika nie ma pracownika. Tutaj musi być wielkie serce, wielka empatia i ta praca, no nie kończy się przy zamknięciu drzwi. Mamy też lokatorów mieszkalnictwa wspomaganego, gdzie popołudniami oni już są w tych swoich mieszkaniach i tam też jest cały czas ciągły kontakt. A co się w nocy działo? A co się rano działo, a jak się wyszykował, a jak zjadł śniadanie, a czy wstał w dobrym humorze, czy może jednak kiepski miał poranek czy wieczór. Także to jest też taka misja. To nie jest praca, tylko to trzeba traktować jako misję i jako powołanie.
A właśnie wspominała pani też i o rodzinach tych osób. Z jakimi problemami i wyzwaniami mierzą się właśnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, no i ich rodziny?
Problemy są różne. Problemy są takie jak, w cudzysłowie powiem, w każdej normalnej rodzinie. Są trochę większe, trochę mniejsze. Na pewno do takich ważnych, moim zdaniem, trzeba zaliczyć taką izolację albo taki trochę wstyd i obawę rodziców. Chociaż ja myślę, że w tych czasach nie trzeba się ani obawiać, ani wstydzić. Ta niepełnosprawność intelektualna jest taką, moim zdaniem, jednostką jakby bliską już nam, jakby zdrowemu społeczeństwu. My z tym żyjemy na co dzień, to jest obok nas. Być może ta izolacja, ale taka obawa może, ta izolacja wywołana obawą rodziców, że może się dziecku stanie jakaś krzywda. Ale ja myślę, że też rodzice powinni tak bardziej zaufać, bo ich dzieciom, na naszym przykładzie, no nie dzieje się krzywda. Chcą być razem z nami, chcą wychodzić do środowiska lokalnego i my ich nie izolujemy. Co jeszcze może być takim problemem i wyzwaniem? Może brak zatrudnienia, chociaż no mówię na przykładzie stargardzkim, nie możemy powiedzieć o braku zatrudnienia, bo Zakład Aktywności Zawodowej funkcjonuje od wielu lat i to to zatrudnienie jest. Wiadomo, że ono nie jest dla wszystkich. Nie wszyscy nadają się do tej pracy, bo są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wysoko funkcjonujące, ale są osoby nisko funkcjonujące. Ale przez to, że mamy ten system stargardzki, jesteśmy w stanie zapewnić to wsparcie dla osób różnie funkcjonujących. Także myślę, że tutaj jakby na naszym tu lokalnym przykładzie jest to, nie jest to aż taki problem. Jest, bo nie można powiedzieć, że go w ogóle nie ma, ale tworzymy jakieś rozwiązania jako stowarzyszenie. Nietolerancja, brak akceptacji, ograniczenia kontaktów, to też może być jakąś barierą i wyzwaniem, ale każdego dnia musimy pokonywać te bariery, musimy stawiać czoła tym wyzwaniom, bo nigdy nie wiemy, na kogo trafimy w swoim życiu. Myślę, że my w Sargardzie jesteśmy na bardzo dobrej drodze, ale no każdego dnia trzeba pokonywać te bariery.
Tak, dlatego dzisiaj rozmawiamy o Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i to też ma nam również pomóc w przełamywaniu barier i stereotypów dotyczących tych osób. Na szczęście jest coraz lepiej i tutaj panie przełamują te stereotypy i łamią bariery. My też się staramy jako rodzice, jako organizacje. Wspomniała właśnie pani o pracy osób. Wiele z nich chce pracować, chcą rozwijać się, chcą czuć się potrzebni, wartościowi. Niestety jednak jest to im znacznie trudniej osiągnąć. No, wiadomo, chodzi o rozwój, o przystosowanie, o no to wszystko, co jest potrzebne do pracy. Jednak tutaj PSONiW w Stargardzie wspomaga bardzo te osoby. Jest ZAST, jest kuchnia centralna, jest palarnia kawy, tak, skręcanie nóżek do mebli, więc no tutaj, jeżeli chodzi o to, to robicie bardzo dużo.
Ja myślę, że tutaj w tej wypowiedzi trzeba byłoby powiedzieć właśnie o całościowym systemie stargardzkim. Zacznę od placówki, która jako pierwsza powstała. Warsztat terapii zajęciowej. Warsztat terapii zajęciowej przystosowuje, uczy pracy, pokazuje, jak się trzeba zachować, jakie trzeba spełnić normy. I jest placówką, z której uczestnicy wychodzą i mogą podjąć zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej. Znowu w zakładzie aktywności zawodowej, tak jak pani powiedziała, są różne działy. Dział terenów zielonych, dział cateringu, palarnia kawy i po wielu latach pracy pracownicy już ZAZ-u, bo to trzeba podkreślić, że oni są pracownikami tam, oni mają normalne umowy o pracę i zbierają na swoją emeryturę. Jeśli ich stan zdrowia się pogorszy, to mogą przejść do środowiskowego domu samopomocy. Także w tym naszym systemie nie ma tak, że uczestnik jakby wypalił się zawodowo albo już nie ma tych sił psychofizycznych do kontynuacji pracy i z nim jakby kończymy współpracę, bo w tym naszym systemie on zawsze będzie. Raz jest przystosowany do pracy, z warsztatu może przejść do ZAZ-u, ale też z warsztatu może przejść do środowiskowego domu, bo on niekoniecznie może osiągnąć takie umiejętności, żeby przejść do zakładu aktywności zawodowej. A i też z zakładu aktywności zawodowej może iść do środowiskowego domu samopomocy i znowu ze środowiskowego domu samopomocy. Są też tacy uczestnicy, którzy osiągnęli na tyle swoje możliwości, umiejętności wypracowali, że poszli do warsztatu terapii zajęciowej. A jest też taki uczestniczka konkretnie, która od nas ze środowiskowego domu przeszła do warsztatu terapii zajęciowej i pracuje w tej chwili w ZAZ-ie. Czyli ten nasz system stargardzki tak wygląda.
I z tym systemem, że tak powiem, bardzo wiąże się historia naszego trzeciego gościa, pana Krzysztofa, bo jest związany z Polskim Stowarzyszeniem Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Stargardzie od wielu, wielu lat. Panie Krzysztofie, proszę nam opowiedzieć o swoim życiu razem z PSONiW.
Zaczynam swoją karierę w 1991 albo drugim roku. 25 lat chodziłem, później trafiłem na kuchnię od marca.
Czyli już ponad 20 lat, tak?
Tego na warsztaty w 91 albo drugim.
A tak.
Tam byłem 25 lat, przeszedłem do ZAZ-u i później trafiłem w marcu na środowiskowy.
Czyli już ponad 30 lat pan jest związany. Pan Krzysztof jeszcze mieszka w mieszkalnictwie wspomaganym, więc jak gdyby wszystkie formy wsparcia i pomocy, którą oferuje PSONi w Stargardzie, o tych wszystkich wsparciach pan Krzysztof może nam opowiadać, więc... Ale jeszcze może jedno pytanie do pań, takie o przyszłości, bo powiem szczerze, że dla mnie też, jako i dla mamy dzieci z niepełnosprawnością, ta przyszłość jest trudna, tak? Dlatego, że w Polsce nie ma tak naprawdę takiego kompleksowego systemu wsparcia rodzin osób z niepełnosprawnością. Większość działań inicjują i prowadzą organizacje pozarządowe, a to niestety jest nadal kropla w morzu potrzeb. Czy jest jakaś nadzieja dla rodziców, też i dla terapeutów, którzy są związani ze swoimi podopiecznymi, jeżeli chodzi o to, co dalej będzie z osobami, z rozwojem tych wszystkich placówek opiekujących się nimi?
No i to jest takie odwieczne pytanie, co dalej, które nurtuje rodziców od wielu, wielu lat. Ja to mówiąc, to już mam ciarki na ciele, bo ja sobie, pracując już tyle lat z osobami niepełnosprawnymi i z rodzicami, jakby współodczuwam ten niepokój. Prowadząc ten dom, to właśnie tak człowiek się zżywa i z uczestnikami, i z rodzicami, że martwi się. Tak samo się martwi o nich, jak no może, no przesadzę, jak rodzice, no ale takie mamy czasami odczucia, że jak rodzice i co dalej. Musi być na pewno to systemowe wsparcie. Musi być systemowe wsparcie, musi ktoś pomyśleć globalnie o osobach z niepełnosprawnościami, a tych niepełnosprawności jest mnóstwo. To nie jest tylko niepełnosprawność intelektualna, są też inne niepełnosprawności. Każdy jest indywidualny, każdy ma swoje potrzeby, każde dziecko rodzica jest inne, ale to wsparcie systemowe musi być. Czasami nie ma co głową muru przebijać. Może trzeba wykorzystać to, co jest. Na przykład ten nasz system stargardzki. Trzeba też brać jakby te dobre przykłady. Trzeba z nich umieć korzystać i wiedzieć, po co my to robimy, że zawsze musi być to działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami. I nie możemy o tym zapominać. System wsparcia, no u nas, tak jak mówiłam wcześniej, w Stargardzie jest dobrym systemem, bo i ta edukacja jest dobrze zaopatrzona. I mamy różne jednostki, tak, OREF, czy tak jak pani stowarzyszenie, które też tutaj próbuje działać na rzecz osób niepełnosprawnych. Warto jest korzystać z tych dobrych przykładów i to systemowe wsparcie, ale to już jakby odgórnie.
To ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Życzę siły, zdrowia i sukcesów w pracy zawodowej.
Dziękujemy bardzo i wzajemnie.
Dziękujemy bardzo wzajemnie.
Dziękuję. Świat XXI wieku jest bardziej przyjazny osobom z niepełnosprawnością, choć nadal nie zawsze. Zależy to od kraju, kultury, religii, wierzeń. Zależy indywidualnie od każdego z nas. Jak my postrzegamy niepełnosprawność? Jak uczymy nasze dzieci akceptacji, tolerancji? Jak zachowujemy się wobec osób z niepełnosprawnością i ich rodzin? Niepełnosprawność się zdarza. Zdarzyła się w mojej rodzinie, zdarzyć się może też i w waszych. Nie ma co ją demonizować. Wspierajmy po prostu słabszych. A szacunek należy się każdemu człowiekowi, który przyszedł na ten świat. I mniejsza sprawność intelektualna czy wolniejszy rozwój nie może być powodem do odzierania z godności. A ja zapraszam naszych słuchaczy, jak co tydzień, do kontaktu z nami. Telefon 512 82 40 jest do waszej dyspozycji. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia.
Twoje radio. Tylko przeboje.